w drodze do siebie, czyli jak nawiązać relacje ze sobą, aby żyć z lekkością, łatwością, radością i miłością. Witamy serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu W drodze do siebie. Z tej strony Ania Leski, wasza prowadząca gospodyni stała. Ze mną jest dzisiaj
Izabela Ganon,
przyjaciółka, która będzie ze mną współprowadzącą, przynajmniej dzisiaj i na najbliższy czas, dlatego że format tego podcastu chcemy, żeby był taki dosyć otwarty, żeby w każdym odcinku był ktoś ze mną współprowadzący, a nadajemy do was z Sedony w Arizonie w Stanach Zjednoczonych i mamy tutaj takie swoje grono przyjaciół, które ma bardzo dużo do zaoferowania, bardzo dużo do podzielenia się swoimi doświadczeniami właśnie w tej drodze do siebie. Jak u nich to wyglądało, jak oni dochodzili do siebie, do swojej prawdy, do tego, kim naprawdę są, tym chcemy się dzielić po to, żeby właśnie inspirować innych, żeby mogli tą drogę odbywać może prościej i łatwiej niż to, w jaki sposób myśmy przechodziły. W tym pierwszym odcinku chcemy się właśnie podzielić, jak wyglądała nasza droga do siebie, jak myśmy siebie odnajdywały, jak dochodziłyśmy do tej prawdy o sobie. Także od razu zapytam cię, Iza, jak wyglądała twoja droga do siebie?
Moja droga była dość długa i relatywnie długa i kręta, że powiem...
Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Czy właśnie zostałaś przyciśnięta gdzieś może trochę do muru, czy po prostu tak sobie gdzieś z łatwością i lekkością to zaczęło do ciebie przychodzić, właśnie to szukanie drogi do siebie?
No właśnie, dobre pytanie, bo też tak rozważałam to i myślę, że często musimy, jest tak, nie musi to być, ale bardzo często bywa tak, że jesteśmy przyciśnięci do muru, że często jest, czasami jest to choroba, czasami jakaś strata, czy coś się wydarza w naszym życiu, że coś nam daje kopa. I czy, no, można by tak powiedzieć, że było to w moim przypadku. Ja wychowałam się w rodzinie toksycznej, gdzie było dużo alkoholu, przemocy. Wychowałam się w otoczeniu, w rodzinie alkoholika i doświadczałam właśnie przemocy. Także było dużo krzyku, wyzwisk, uciekania po nocy do babci i tak dalej. Także nie miałam zbyt dobrego wzorca, czym jest kochająca się rodzina i co to znaczy być kochanym. Także to jakby przedłużeniem mojego środowiska rodzinnego było przyciągnięcie partnera, który traktował mnie podobnie. Także byłam często upokarzana. Może nie było to aż w takim stopniu, jakim to było. Doświadczałam tego w moim dzieciństwie, ale niemniej jednak często czułam się nikim, czułam się bardzo bezwartościowa w tym związku. No i w pewnym momencie zaszliśmy w niespodziewaną w ciążę, gdzie no to już zaczęło tak motywować mnie do tego, byłam właściwie właśnie tu przyparta do muru, bo nie widziałam wyjścia z tej sytuacji. Czułam się bardzo samotna, czułam się zupełnie nierozumiana, bez wsparcia. Nie bardzo mogłam liczyć na wsparcie rodziny i się zaczęłam zastanawiać, co ja mogę zaoferować temu dziecku, które niedługo się narodzi. Jaką ja mogę być matką, kiedy ja sama jestem, czuję się nic nie warta. No i bez nawet takich podstawowych rzeczy, podstawowego poczucia bezpieczeństwa, jak nawet mieszkanie, pieniądze, praca. Wtedy jeszcze chodziłam do jakiejś tam szkoły, studium, ale to wszystko było takie byle jakie. I po prostu pewnego dnia, kiedy po jakiejś tam kłótni z moim ówczesnym mężem, normalnie chciałam zakończyć swoje życie, chciałam się rzucić pod tramwaj. I wyszłam z domu z takim założeniem, z takim planem. Na szczęście, jakoś tam się te emocje gdzieś rozeszły. I ironicznie mój mąż przyniósł mi pewnego dnia książkę Louise Hay, Możesz uzdrowić swoje życie. Ta książka naprawdę uratowała mnie. Ale czytając historię Louise Hay, bo ona też była tam, miała takie różne turbulencje, pochodziła też z trudnej rodziny, to właśnie narodziła się we mnie decyzja, że nie chcę tak żyć. A wiem, że życie, jakaś taka też mądrość we mnie też się przebudziła, że zmiany są możliwe, że nawet z każdego dołka można wyjść i się odrodzić, i zmiany są możliwe, i można zmienić siebie, można zmienić swoje życie. I ja wtedy po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę. Ja wiedziałam, że albo umrę, albo zmienię się kompletnie. No i tak się zaczęła ta moja przygoda. Krok po kroku zaczęłam uczyć się miłości do siebie, szacunku do siebie i wyznaczać granice między tym, na przykład jak mąż mnie mój traktował, i mówić mu prosto i tak asertywnie nie. Powolutku, małymi krokami to było. To nie były tak hop, siup przez jeden dzień. Teraz znacznie to wszystko szybciej się odbywa, bo czas przyspieszył, życie przyspieszyło, świat, energia się życia zmienia. A no a wtedy też no nie, ja nie miałam wsparcia, ja nie znałam nic oprócz tej jednej książki. I tak się zaczęło, także kartka po kartce czytałam tą książkę i robiłam tam różne ćwiczenia. Na początku pracowałam z afirmacjami głównie. Później bardzo dużą częścią tego procesu uzdrawiania było przebaczenie, które przyniosło ogromne zmiany w moim życiu i naprawdę takie cuda. Przebaczenie mojemu ojczymowi. A co też najważniejsze, wtedy zrozumiałam, i to przebaczenie było możliwe, kiedy zrozumiałam, że my jako dusze przychodzimy na ten świat i wybieramy sobie takie różne te dramaty, które, czyli nic to nam nie zostało jakby zesłane za karę, czy nie wiem, bo takie jest życie, tylko my to sobie wybraliśmy po to, żeby wzrastać, żeby uczyć się czegoś, no i żeby przypominać sobie właśnie, kim jesteśmy naprawdę, czym jesteśmy. Także to przebaczenie właśnie dużo mi też pomogło. I właśnie to zrozumienie, że jesteśmy tutaj duszą i sami to wybraliśmy. I ci oprawcy nasi, no to są jakby niejako z naszego wyboru. I wtedy to wybaczenie jest łatwiejsze, bo wtedy przychodzi współczucie nawet do tych ludzi.
Wiesz, ja myślę, że ten koncept, o którym przed chwilą powiedziałaś, że dusza sobie wybiera, może być trochę taki kontrowersyjny
na pewno dla wielu
ludzi.
Osób jeszcze jest.
Tak, tak, dlatego że ja już słyszę głosy mówiące, to co chcesz powiedzieć, że
aha,
dziecko,
tak,
nie wiem, mające raka, czy ktoś, kto go, wiesz, robi mu krzywdę, robi tak zwany abuse, czyli jest przemocowo, że to dziecko sobie wybrało. My wiemy, o czym rozmawiamy, bo tak jakby mówimy to o nie poziomie tutaj ludzkim, tylko mówisz to bardziej o poziomie bardziej takiej właśnie większej, szerszej, większego obrazu, takiego właśnie wyboru duszy, bo tutaj nic nie jest przypadkowe. Nasze życie nie jest przypadkowe. My tak to rozumiemy, tak? To jest nasze przekonania na ten moment, nasza jakby taka poszerzona świadomość czy wiedza, że nic się nie dzieje przypadkiem tutaj. Nie ma, czy na spotkania z ludźmi, czy właśnie wydarzenia, doświadczenia, które mamy, gdzieś to wszystko jest tam w jakiś sposób przez nas, tak? Może nie zaplanowane, ale takie, okej, coś tam ma się wydarzyć, jak my do tego dojdziemy, to już jest w zależności od tego, czy pójdziemy prawo, lewo, czy prosto, na tym polega nasza wolna wola. Natomiast pewne wydarzenia, czy pewne spotkania z kimś, czy na przykład ja głęboko wierzę w to, że ja miałam mieszkać w Stanach, to był właśnie taki jeden z takich właśnie rzeczy przeznaczenia, że to się musiało wydarzyć, ale jak ja do tego dojdę, bo moja droga z kolei właśnie tutaj do tych Stanów była bardzo kręta i taka właśnie, wiesz, nie było to, że ja wsiadłam w samolot i tu przyleciałam, tylko trochę tak się rozeszłam na boki, że tak powiem, i to dosyć mi
no
zygzaków.
Właśnie, ty też miałaś ciekawą tutaj drogę.
Zygzaków trochę, wiesz, miałam, ale tu jestem. Jestem tutaj już no 20 ileś lat. W sumie tak ostatnio liczyłam, że z przerwą chyba 6-letnią jestem tutaj 27 lat czy 28 lat, jakoś tak. I po prostu no wiem o tym, że miałam tutaj być. I ty mówisz, że u ciebie było tak, że byłaś przyparta do muru. U mnie to ja byłam przypierana do muru, ale ja byłam kompletnie zielona, jeśli chodzi o, wiesz, te takie właśnie tematy, o których tu teraz będziemy rozmawiać, o których mówisz, rozmawiamy. Ja byłam taka w 100% człowiek. W 100% to ten trzeci wymiar i ja doświadczałam tego, wiesz, na żywym ciele, że tak powiem. Dopiero po latach, jak już zaczęłam trochę, wiesz, poszerzać swoje horyzonty, dopiero widziałam, że momencie, kiedy na przykład przestałam stawiać opór temu, co było. Tak, że na przykład był taki moment, że po prostu musiałam ze Stanów wyjechać, właściwie wręcz uciekać z 10-miesięczną córką do Polski. No to w tej Polsce przez pierwsze 2 lata, a byłam tam 5 lat, no to dla mnie to było jak zesłanie do gułagu jakiegoś. Ja się czułam w tym, wiesz, że moja ukochana Ameryka została gdzieś tam het precz za mną, ja jestem tutaj i za jaką karę? Ja wtedy, na tamten moment, czułam, że ja zostałam ukarana. Ukarana. I to, a później, wiesz, zdałam sobie sprawę, że to był właśnie ten mój opór, bo życie było takie, jakie było. Ja w tym momencie byłam tam, gdzie byłam i ja w żaden sposób nie chciałam tego zaakceptować. W żaden sposób. Miałam taką negatywność właśnie takiej, wiesz, nawet zero akceptacji tego, gdzie jestem. I dopiero, kiedy faktycznie dotarło do mnie, że ja byłam tam na ten moment szczęśliwa, a mi się ciągle wydawało, że moje szczęście zostało w Ameryce. I w momencie, kiedy sobie uzmysłowiłam, że przecież ja w tej Ameryce, to no niestety takich, wiesz, motylków i kwiatków i takiego szczęścia wcale tam nie było, a tam, gdzie nagle się znalazłam z tym dzieckiem na tym tak zwanym wygnaniu, nagle są nowe koleżanki, nowe przyjaciółki, przede wszystkim był spokój i było bezpieczeństwo. Ja się czułam tam bezpieczna.
Miałaś rodzinę?
Tak, no rodzice, no praktycznie wspierali. Cała moja rodzina, no. Wiesz, no była tam. I
nic się złego nie działo.
Absolutnie, tylko widzisz, moje ego po prostu, ono nie chciało jakby dać tego pozwolenia na tej akceptacji, że w Polsce możesz być szczęśliwa. I w momencie, kiedy ja po jakimś spotkaniu z tymi moimi nowymi przyjaciółkami, ja byłam taka radosna i zadowolona i do mnie, ja mówię, Boże, ja tu jestem szczęśliwa. I to był taki, i ja wtedy na tamten moment w ogóle nie jarzyłam, o co chodzi. Dopiero po latach, patrząc na te wydarzenia, ja mówię, wow, wtedy się ten taki, wiesz...
To dopiero jak odpuściłaś ten bunt. Tak,
tak, w momencie, kiedy zaakceptowałam to, że ja w tej Polsce, której tak nie chciałam, w której nie chciałam być, że ja tutaj jestem i jestem szczęśliwa i bezpieczna i ja tu sobie... Wiesz, no jakoś tam to życie ułożyłam spokojnie, miałam fajną pracę, wiesz, mówię, nowych przyjaciół i dopiero jak sobie pozwoliłam, wiesz, na akceptację tego, to wtedy się nastąpił taki zwrot. I wtedy jakby otworzyły się drzwi, tak jakby wszechświat powiedział do mnie, oh my God, nareszcie do ciebie dotarło, nie? Nareszcie zaakceptowałaś to, co jest tyle czasu, w czym żyjesz. I wtedy nastąpił zwrot, ja wróciłam do tych Stanów.
Otworzyły się jakieś
tak,
tam
po prostu
drzwi.
Drzwi się zaczęły otwierać. Tak, w momencie, kiedy ja negowałam to, co było, czym ja właściwie byłam i brak tej akceptacji powodował to, że te drzwi były dla mnie pozamykane. Czyli ja chciałam wracać, ale po prostu to było dla mnie niemożliwe na ten moment, nie do osiągnięcia. Dopiero jak nastąpił we mnie ten taki shift, taki zwrot, drzwi się zaczęły otwierać, ja tu przyjechałam w 2001 roku, poznałam Darka, mojego męża, z którym jesteśmy już 22 lata i moja droga była trochę inna niż twoja, dlatego że u mnie było to bardziej takie odkrywanie tego takiego świata duchowego. Miałam taką koleżankę, która działała z wahadełkiem i to było takie moje chyba pierwsze zetknięcie się właśnie z takim, wiesz, światem bardziej ezoterycznym,
no,
wiesz,
duchowy.
Takim duchowym, tak? Że zaczęło mnie interesować to wahadełko i to było takie dla mnie ciekawe. A później, jak wyszedł film i książka Sekret, to było moje pierwsze takie zetknięcie się właśnie, wiesz, i z emocjami, że to, wiesz, rzeczy, które w nas są, że to te przekonania, to wszystko tak, że to my tak naprawdę tworzymy swoje życie, że mamy na nie ogromny wpływ, bo tak to mi się wydawało, że no ktoś mi tym życiem kieruje, nie? Że ja to taki pionek, który ktoś sobie gdzieś tam przestawia, nie? W życiu. A po tym Sekrecie otworzyło się, wiesz, wrota się otworzyły, bo ta sama koleżanka, co robiła wahadełko, to mi powiedziała, wiesz, jest też taka książka kobiety Esther Hicks, która czaneluje Abrahama Hicksa, która się nazywa Ask and it is given, czyli poproś, a będzie ci dane. Więc ja jak pojechałam do księgarni i stanęłam przed jedną ogromną sekcją tego typu książek, czyli samorozwoju, tej duchowości właśnie, to po prostu było dla mnie takim szokiem. Ja mówię,
że tego jest więcej.
Tak, ja mówię, Boże, to ja tu Ameryki żadnej nie odkryłam, tylko to po prostu ludzie już, wiesz, o tym mówią, piszą I ludzie o tym wiedzą, a ja po prostu nagle weszłam w jakiś nowy zupełnie dla mnie świat. Nie? Także to była moja przygoda właśnie z tym odkrywaniem siebie, z tą powrotem do siebie, z tą drogą. To było właśnie na zasadzie takiej ciekawości, bardziej takiej, że zaczęło coś się przede mną otwierać. Nie? Jakiś nowy świat się zupełnie przede mną otworzył. Ale jak się ten świat otworzył, no to później zaczęły się właśnie różne sytuacje, które były bardzo takie challenging, czyli takie, wiesz, takie wyzwania, że to, czego się zaczęłam uczyć, no to trzeba było to zacząć wprowadzać w życie. I tutaj się zaczęło właśnie to, wiesz, bo mówię, na początku to było takie, wiesz, człowiek wskoczył w jakiś tam świat i było to takie, wiesz, bardziej ciekawe, a potem już zaczęły się rzeczy dziać, zaczęły przychodzić doświadczenia, no gdzie tak jakby no, trzeba było wykorzystać, nie? To wszystko, co się gdzieś tam zasłyszało, zobaczyło, przeczytało. Nie? Także tak to wyglądało w moim przypadku.
No tak, tak. I potem to się już też tak, no nie, idzie jedno za drugim. Tu coś się odkryje, tam coś się odkryje i to już tak chyba nie da się tego zapomnieć, co się na początku, nie da się tego całkowicie zapomnieć, bo my zapominamy troszeczkę, nie? Bo to jest cały czas taka zabawa w ciuciu babkę. Zapominania, przypominania, ale tak chyba już całkowicie cofnąć się już chyba nigdy nie da. Dla mnie jeszcze właśnie, ja później zaczęłam medytować i właśnie jeszcze takim prawdziwym przebudzeniem to było właśnie to, kiedy zaczęłam kontemplować, czym, kim jestem. I kiedy przyszło do mnie takie bardzo klarowne, to było dla mnie w ogóle jak jakieś odkrycie eureki, że właśnie nie jestem swoim ciałem, że jestem znacznie czymś większym, więcej niż tylko ciałem, niż tylko tą rolą, którą tutaj przyszłam odegrać. Jestem więcej, czymś więcej niż matką, żoną, czy tam, nie wiem, kimś tam jeszcze. I to było dla mnie to było coś ogromnego, ogromnego. To nie brzmi to wcale jakoś tak nadzwyczajnie, ale trzymając kubek herbaty w moich rękach, zobaczyłam, że te ręce to nie jestem ja, że ja jestem znacznie czymś więcej, że jestem właśnie tym boskim, boską mocą, boską miłością, po prostu, która obrała sobie te człowiecze ciało i tutaj przyszła sobie podoświadczać tych wszystkich doświadczeń życiowych, człowieczych, takich ludzkich. A wszystko jest dobre, tak? Nie ma, tak jak tak neutralne, jak żeśmy mówiły wcześniej.
Tak, wszystko jest takie, jakie jest.
Takie jest. Tylko my nadajemy no właśnie temu, o, to jest, mi się przytrafiło, tak. Ojej, tutaj takie cierpienie. Ale kiedy cierpimy, bo nawet trudne doświadczenia mogą być, można je jakby przechodzić z dystansem, kiedy nie czujemy się ofiarą, tak? Kiedy nie czujemy się ofiarą tego życia, to można tak sobie popatrzeć, przyjrzeć się temu.
Ja wiesz co, jeszcze wrócę do tego, w jaki sposób ja, wiesz, dochodziłam do, czy odkrywałam siebie, bo ja myślę, że bardzo ważne jest to, że na początku, jak się wpada w ten świat właśnie, wiesz, tak jak ty zaczynałaś i jak ja wpadłam w ten świat, wiesz, książek, tego, wiesz, warsztatów, jeżdżenia gdzieś tam na jakieś, wiesz, miałam swojego guru, który, akurat on był taki, że on nam zawsze mówił, że wy jesteście waszymi własnymi guru, że on jest tylko po to, żeby nam przypomnieć, że on jest naszym takim starym przyjacielem, którego my poprosiliśmy o to, żeby przyszedł i nam przypomniał, kim my jesteśmy. Więc tutaj jego rola, jakby on swoją rolę spełnił, ja poszłam dalej, ale też miałam coś takiego, bo on zawsze mówił, wszystko masz w sobie. Taki prawdziwy guru będzie ci mówił, że ty masz być swoim własnym guru i że ty masz wszystko w sobie. I będzie mówił tobie, zaglądaj do siebie, zwracaj się do siebie. I ja pamiętam, jak on to mówił, to u mnie to zawsze było, ale co ja tam mam? Gdzie to jest? Gdzie ja mam tego szukać? Nie? I to było na zasadzie, no dobra, no to pójdę może teraz do kogoś innego, nie? No bo on już mówił ciągle to samo i dla mnie to było, no dobra, no ale gdzie, nie? Jak i co? No więc szło się na kolejny warsztat, do jakiejś następnej, wiesz, świętej osoby.
Tak, też to przechodziłam. Tak,
tak. I przyszedł taki moment w tym moim rozwoju, że ja po prostu stwierdziłam dosyć. Skoro wracam do tego i praktycznie wszyscy mówią tak, że mamy to w sobie, że wszystko jest w nas, no to stwierdziłam, że czas zostawić to wszystko, co na zewnątrz, czas jakby odpuścić chodzenie, bo można przeczytać milion książek, ale jak się nie zacznie aplikować tych rzeczy, jak się nie zacznie jakiegokolwiek narzędzia używać, które mamy w tej swojej toolboxie, czyli w tym skrzynce z narzędziami, no to nic się w naszym życiu nie zmieni, tak? Bo nic z zewnątrz nie jest w stanie, czyli jakby okoliczności zewnętrzne nie są w stanie zmienić tego, co my mamy w środku. Tylko my musimy się zwrócić do siebie i w odwrotnym kierunku to robić. Czyli jeżeli ja chcę zobaczyć pokój, tak, na ziemi, to ja najpierw muszę mieć ten pokój w sobie. Jak ja chcę, żeby mnie szanowano, to ja najpierw muszę zacząć szanować siebie.
Tak.
Jak ja chcę, żeby mnie kochano, no to ja najpierw muszę zacząć kochać siebie. To jest tak jak przykład Baszara, który uwielbiam, że świat tak naprawdę jest lustrzanym dla nas odbiciem. Tak, że
dokładnie.
Każdy stoi przed nami z lustrem i my się w tym lustrze odbijamy. I teraz jak my chcemy, my widzimy w swoje odbicie, które się krzywi, tak, bo coś nam tam nie pasuje. No i my chcemy, żeby jakby mamy pretensje do świata zewnętrznego, że nasza buzia się krzywi w tym lustrze. I próbujemy w lustrze
tak,
tą buzię
przerysować uśmiech.
Tak, żeby zrobić. To jest po prostu niemożliwe, tak? Więc żeby zmienić to odbicie, no to ja niestety, ale może stety, bo to mi daje, tak, taką moc i potęgę, bo ja wtedy wiem, że tam na zewnątrz nikt nie ma nade mną mocy.
Tak.
Że ta moc jest moja.
Ty sama musisz się rozświetlić.
Dokładnie.
Musisz sama się uśmiechnąć,
tak,
żeby
zobaczyć
uśmiechnięte odbicie.
Dokładnie tak.
Tak,
także
tak,
wszystko,
tak,
czego chcemy, czy oczekujemy na zewnątrz siebie, no to trzeba jednak zwrócić się do siebie, żeby zobaczyć, żeby ten świat odbił nam to, czym my emanujemy w środku siebie. I to jest właśnie takie moje też taka rada, że jak dalej szukamy na zewnątrz siebie, chodzimy od autora do autora, czy od warsztatu do warsztatu, to takie pytanie, kiedy będzie tego koniec, czy co mi to daje?
Tak, ale też wydaje mi się, że to też w pewien sposób na początku może być konieczne, bo no jakżeż ten człowiek, który jest pogubiony, wiesz, no nie wie, no, co ja mogę zrobić, tak?
Absolutnie.
I do jakiegoś momentu to jest potrzebne. Znaczy, może nie potrzebne, niekonieczne, ale może być przydatne. Tak,
tak, bo coś cię na tą drogę nastawia.
Tak.
Coś
Gdzieś,
cię,
gdzieś
wiesz,
jakieś
to
inspiracje. Gdzieś
tak, tak,
musisz się
absolutnie.
No, bo wiesz, siada ktoś taki całkowicie, kto żyje w chaosie, głowę ma kwadratową od tych wszystkich myśli, problemów i pogubiony jest cały. No to trzeba, no, czasem potrzebuje jakiegoś tam troszeczkę naprowadzenia, jakiegoś tego. Tylko masz rację, że to potem się można też zapętlić.
Można,
tak?
się
I
uzależnić od tego,
uzależnić się od
że to
tego,
nas
tak.
uzależnia od właśnie zewnętrznych jakby bodźców, tak? Że
Tak.
mnie nakręca to i też to takie są też pułapki ego właśnie, nie? Ja tą pułapkę taką duchową przeszłam swojego ego, wiesz, bo to się robi wtedy takie ego spirytualne, czy
Tak.
ego duchowe, że nam się wydaje, ja tak miałam, że mi się wydawało, że jestem lepsza niż wszscy inni, bo ja to taka jestem uduchowiona,
Tak,
a reszta
tak,
to
tak,
są
tak.
zwykli
Tak.
ludzie z 3D, tak?
Tak.
Czyli z tego trójwymiaru. To teraz patrzę na to jest dla mnie takie, wiesz, zabawne, nie? Ale, ale to, bo to można w to popaść właśnie,
Tak,
nie? Bo
tak.
wtedy mam
Tak.
takie, aha, bo ja chodziłam tutaj, chodziłam tam,
Tak.
czytałam taką książkę i
Tak,
taką książkę,
tak, tak.
wiesz, jakby chodziłam między takich, wiesz, uświadomionych, takich
Tak.
jakichś tam urzeczywistnionych mistrzów, że wchodziłam tutaj i to tak wtedy pompuje to ego, że nam się wydaje, że faktycznie ja miałam takie poczucie, że czy ja, jak ja idę na imprezę do takich ludzi z trzeciego wymiaru, czy oni widzą moją aureolę świecącą? Do tego stopnia, nie? A
Tak.
to po prostu jest to. I u mnie był właśnie taki
Czy
moment,
ja
że.
twierdzę motylkami?
Tak, tak, dokładnie. I był taki moment właśnie, że takiego przebudzenia dla mnie, że okej, okay, dobra, ja mogę chodzić i ja potem mogę przed innymi jakby popisywać się tym, jaką to ja mam, wiesz, wiedzę, albo z kim to ja, u kogo to ja nie byłam, kogo to ja nie znam, tak, jeśli chodzi o tamte osoby z tego świata, powiedzmy, duchowego, albo ja po prostu mogę to zakończyć. Mogę zwrócić się do siebie i po prostu zacząć jakby właśnie odkrywać siebie. Bo to, co powiedziałaś na początku, tak? My nie jesteśmy tym fizycznym ciałem, my jesteśmy czymś więcej. No i właśnie czym? I gdzie, jak tutaj z tym sobie radzić, tak? Jak dochodzić do tego? Ja myślę, że to, że Zresztą to pewnie będziemy mówić w innych odcinkach, to nie ma co tutaj od razu, wiesz,
Tak.
wywalać kawę na ławę, bo ja chciałam, żeby ten właśnie pierwszy odcinek był takim nakreśleniem tego, co my tutaj chcemy, jakie treści dawać, tak? Czym się dzielić. No to właśnie tym, tą naszą drogą, tak? Co dla nas działało, jak, co nas poprowadziło na tą drogę. I tak jak ten tytuł nasz W drodze do siebie, ja myślę, że my w tej drodze będziemy do końca naszych dni, bo to jest coś, co jakby my jesteśmy nieskończone istoty, więc nie ma jakiegoś punktu ostatecznego, do którego my zmierzamy, tylko my jakby wchodzimy ciągle w jakieś nowe odkrywanie, w nową ciągle fazę jakiegoś tam kolejnego ściągania tych warstw, które
tak,
wiesz, nie są nami, nie? Pobierania
bo,
tego.
tak, bo ta droga polega na czym? No bo ona nie jest taką fizyczną, my nie mamy gdzieś tam jakiegoś celu, dojścia, tylko ona jest po prostu bardziej odkrywaniem. Droga, która polega na
Podróż, taka
odkrywaniu,
podróż, nie? To jesteśmy
i
w podróży.
w głąb siebie to jest bardziej, ja to też tak widzę, że to jest odłupywanie wszystkiego, czym my nie jesteśmy. Tak? I wtedy się robimy bliżej tej naszej tej boskości, tej bo jesteśmy już perfekcyjni, tak?
Dokładnie.
Urodziliśmy się perfekcyjni. Jak dzieciątko małe, które jest pełne ciekawości świata, ono nie ma lęku w sobie, ono jest ciekawe wszystkiego, ono zagląda pod kamyczek, pod patyczek, każdy kwiatek interesuje, ale z czasem nabiera, tak oblepiane jest tymi takim błotem to od rodziców, to od przedszkola, od szkoły i tak dalej, będziemy też o tym właśnie mówić, tak, później, ale właśnie o to, żeby to właśnie odlepić te wszystkie kawałki, które nam przeszkadzają świecić naszym światłem.
Może zakończymy czymś takim, co kiedyś usłyszałam, że zapytano Michała Anioła.
Właśnie.
Tak, zapytano go o jego słynną rzeźbę Dawida. Jak on tą perfekcję zobaczył, jak on tą perfekcję uzyskał tego właśnie Dawida. Więc on powiedział, że ten Dawid był w tym takim klocu tego granitu, czy tam marmuru, z czego on był zrobiony, a on po prostu odłupał to, czym ten Dawid nie był.
Dokładnie. I to jest przepiękne. To jest piękna metafora właśnie tego naszego, tej naszej ścieżki, tej naszej podróży. Bo to na tym właśnie polega.
Także myślę, że na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek. Zapraszamy Was do słuchania nas, ale też odsyłamy Was do naszej strony na Facebooku Kobiety Sedony, bo taką stronę też mamy. Ja myślę, że będziemy nadawać raz na 2 tygodnie. Będziemy tworzyć, taki mamy zamiar. Jesteśmy pełne nadziei i
inspiracji różnych,
tak,
tak,
pomysłów. I mamy nadzieję, że będziecie z nami. Żegnamy Was na ten moment i do następnego razu. Pa, pa.